Leonard Matnia. Czyta Mariusz Bonaszewski. Rozdział pierwszy. W holu hotelu uwagę moją zagarnęło dwóch mężczyzn. Przystanąłem. To byli ich ludzie. Każdego z nich rozpoznałbym w zgiełku wieży Babel. Nie pomylę z nikim innym na świecie. Stali przy machoniowym kontuarze recepcji, obaj wysocy, w trenczach z kołnierzami podniesionymi do góry, z rękami w kieszeniach, ograna w filmach kryminalnych poza zawodowych psów gończych. Jeden lekko pochylony ku recepcjoniście, oparty łokciem o kontuar, drugi dwa jardy od niego przyglądał się niedbale ilustracjom w samoobsługowej gablocie. Ten przy kontuarze, nie wyciągając rąk z kieszeni płaszcza, mówił: wysoki szatyn, w tweedowej marynarce, mieszka chyba tutaj. Przejeżdżając, spostrzegłem go wychodzącego z hotelu, ale pan wie, znalezienie parkingu zajęło mi masę czasu i zgubiłem go. To mój przyjaciel, walczyliśmy razem w Indochinach. Jeżeli pański przyjaciel mieszka u nas, zaraz panu podam numer pokoju. Jego godność? Spytał recepcjonista hotelu Tre Kronor w Sztokholmie. Na twarzy gościa pojawiło się zakłopotanie. W tym szkopu. To już 2 lata, jak się rozstaliśmy, a w wojsku ludzie znają się przeważnie z imion. Jest wysoki, jak już powiedziałem, w moim wieku, ubrany w jasnobrązową marynarkę w kratę i kawowe flanelowe spodnie. Opisano mnie szczegółowo, nie mając pewności, czy przypadkiem nie jestem zameldowany pod przybranym nazwiskiem. Mówi z amerykańskim akcentem. W hotelu mieszkało kilkunastu gości, obywateli USA. Byli przeważnie wysocy, ubierali się sportowo, jednak żadnego z nich recepcjonista nie znał z nazwiska, gdyż dopiero wczoraj wrócił z urlopu spędzonego na Wyspach Kanaryjskich. Uśmiechnął się uprzejmie. Bez nazwiska nie będę mógł panu pomóc, ale proponuję poczekać. Za godzinę przyjdzie mój zmiennik, który zna gości lepiej. Zechcą panowie. Szwed nie spostrzegł mnie. Ani on, ani ta dwójka odwrócona do mnie plecami. Siadłem w fotelu i zasłonięty rozłożystą plamą obserwowałem recepcję w lustrze na ścianie. Ilustracje z roznegliżowanymi modelkami pochłaniały wciąż uwagę mężczyzny stojącego przy obrotowej gablocie. Jego oparty o kontuar towarzysz prowadził rozmowę z recepcjonistą, nieskładną. Szwed był ugrzeczniony, ale daleki od wylewności. Obowiązkiem obsługi hotelowej w tym kraju jest udzielanie osobom z zewnątrz informacji o rezydentach hotelu, ograniczającej się jednak do numeru zajmowanego pokoju. Jeżeli ktoś sobie życzy osobistego kontaktu z nimi, może skorzystać z kabiny telefonicznej, wynikało z postawy recepcjonisty. W mojej tułaczce po świecie nie stosuje się do regulaminów hotelowych, które upraszają rezydentów w przypadku wyjścia z hotelu o pozostawienie klucza od pokoju w recepcji. Oszczędza mi to kontaktów z portierami, umacnia moją iluzoryczną zresztą pewność siebie. Ten recepcjonista mnie nie znał. Ja też widziałem go po raz pierwszy od wprowadzenia się tu, ale już mogłem mu wystawić dobre referencje. Zza pleców tego przy kontuarze wystawała gruba, podłużna księga meldunkowa. Wystarczyło podnieść obitą skórą okładkę, przewertować karty z nazwiskami gości, obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki, przybyłych w ciągu ostatnich 10 dni, rzucić okiem na rubrykę narodowość i ciekawość zaspokoić. Do tego jednak potrzebna była dobra wola recepcjonisty, nieobjęta zakresem jego obowiązków. Przybysz zdawał sobie z tego sprawę. Na okładce pojawił się 50-koronowy banknot. Dużą wartość miała dla niego wiadomość o przyjacielu w tweedowej marynarce w kratę, z którym łączyły go przeżycia z pola walki w Azji. Recepcjonista to zrozumiał, ale był niewrażliwy na banknot leżący na księdze. Usłyszałem jego grzeczną odmowę, która w pustce holu zabrzmiała dostatecznie stanowczo, aby na tym zakończyć próbę kupienia jego dobrej woli. Przybysz był jednak innego zdania. Banknot na księdze nakrył drugim o tych samych znakach. Był to błąd w sztuce, psychologiczny błąd nowicjusza w zawodzie, nieznającego obyczajów Skandynawów lub człowieka bez nosa, zwanego między wygami z naszej agencji wywiadowczych Yellow Neck, żółtodziobem. W ostatnich latach zaroiło się od nich, widzących w pieniądzu buldożer zdolny do zniesienia każdej zapory, niedostrzegających między narodami różnic innych niż język, nie przyjmujących do wiadomości, że Amies nie cieszą się w tym kraju zbytnią estymą. Błąd ten popełnił już przy pierwszej 50. Tyle pieniędzy za usługę, którą mógł był otrzymać za zwykły uśmiech.